Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Brand Book to zderzenie wiedzy i emocji, które każdego dnia gromadzą się wokół marek, firm, mediów, twórców, artystów i wreszcie polityków. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Brand Book z Karoliną Chytrek-Prosiecką, byłą dziennikarką, specjalistką od komunikacji, marketingu i relacji. W tym odcinku ranking najlepszych ekonomistów na Twitterze i sposoby, jak dzielić się danymi w mediach społecznościowych. Kto i na jakie liczby zwrócił uwagę? Czy oficjalne konta banków mogą pozwalać sobie na żarty z ekonomii i dystans do Narodowego Banku Polskiego? Wzięliśmy ostatnio na widelec prawników. Ty masz więcej znajomości po tamtej stronie. Czy oni biją brawo, dają kciuka do góry, czy dislajka po audycji?
W sensie, jaki jest wyrok?
No. Wsadzili nas, czy pochwalili nas?
Wiesz co, właśnie jestem zaskoczona, bo jest bardzo dużo pozytywnych opinii. Bardzo ciekawą przeczytałam opinię akurat dzisiaj w dniu, kiedy nagrywamy nasz podcast na LinkedInie, w którym jeden z panów mecenasów, ja w ogóle bardzo lubię mówić o prawnikach, mecenasie, mi się to podoba, panów mecenasów napisał, że dla niego największym zaskoczeniem tej rozmowy była umiejętność ujęcia myśli w 12 sekundach, bo rozmawialiśmy o idealnej setce do telewizji. On próbował nawet na Instagramie nagrać stories i nawet na tym Instagramie się z tym wszystkim nie wyrabiał. Więc myślę, że rzeczywiście osiągnęliśmy jakiś taki element praktyczny w tym podcaście i zwrotka jest dobra, nie bardzo się pastwiliśmy, a prawnicy nie lubią, żeby się nimi pastwić, bo mają jeszcze jednak jakieś tam jakieś dozy samouwielbienia w sobie.
Każdy ma swojego
tak
i
jest.
Powinien je pielęgnować. Tak
jest,
swoją
więc generalnie odbiór jest dobry.
Super. No to dzisiaj idziemy za ciosem i chcielibyśmy porozmawiać o języku, którego w przestrzeni social mediowej, czy w ogóle mediowej, bo dzisiaj tak naprawdę własne media to nie jest tylko social media sfera, ale to jest blog, bardzo często strona www, która jest spersonalizowana i kanały social mediowe są właściwie tylko miejscem, gdzie można powiedzieć o tym, że coś fajnego w innych miejscach się pojawiło. Jesteśmy w takim momencie ekonomicznego życia, kiedy dzieje się sporo. Chiny rosną w siłę, Stany Zjednoczone robią swoje.
Inflacja szaleje.
Inflacja szaleje, ceny gazu, ceny ropy szaleją i tak dalej. No i stopy procentowe też szaleją. Jest o czym opowiadać i jest to jakkolwiek komunikować. Czy masz takie poczucie, jak patrzysz na język ekonomistów, których akurat w sieci jest sporo, nawet wszyscy główni ekonomiści banków są nawet poważnymi figurami na Twitterze, że oni to w fajny sposób ogarniają, że to, co mówią, jest zrozumiałe, jasne, klarowne dla zwykłego Kowalskiego czy innej Prosieckiej?
Dla Prosieckiej tak, czy dla Kowalskiego nie wiem. Dlatego ja właśnie starałam się, żebyśmy w naszej rozmowie nie uciekali tylko do ekonomistów, bo jednak moje doświadczenie 15-letniej pracy w dziennikarstwie ekonomicznym daje troszkę inną perspektywę i nie do końca jestem obiektywna w tym, co mówię. Ja na przykład jestem taką osobą, która lubi dostawać liczby w postach. Wykres, liczbę, krótki komentarz. Natomiast z mojego doświadczenia dziennikarskiego wynika, że przeciętny odbiorca lubi storytelling. I to jest ta zasadnicza różnica. To znaczy, jeżeli czytasz ekonomistów i konta, nie wiem, działów analiz, czy różnego rodzaju traderów, inwestorów, to najprawdopodobniej się tym wszystkim interesujesz. Więc moim zdaniem trzeba te dwa światy rozgraniczyć. Jeden świat osób zainteresowanych ekonomią i w tym rozumieniu uważam, że komunikacja świata liczb jest bardzo dobra w socialu, bo to nie jest tylko Twitter, to jest też LinkedIn, na którym można sobie pozwolić na nieco dłuższe wywody, czasem lekką analizę podpartą właśnie liczbami, albo nawet i raportami, co często robi Janusz Jankowiak czy Ludwik Kotecki, który był wcześniej wiceministrem finansów, napisał zresztą świetne takie opracowanie na temat długu niedawno, książeczka nie gruba, można przeczytać. Więc to jest ta jedna grupa, a druga grupa to jest ta grupa, która chciałaby się czegoś dowiedzieć o gospodarce, ale nie do końca rozumie nowomowę, nie do końca rozumie procesy, nie do końca rozumie jakby skróty myślowe stosowane przez ekonomistów, bo my mówimy tylko o polskojęzycznych kontach, a jest mnóstwo bardzo fajnych anglojęzycznych kont, niemieckojęzycznych poniekąd, które warto śledzić. I tutaj uważam, że ta druga grupa jest nieco zaniedbana. Ja mam dwa takie swoje ulubione konta. Z jednego się uśmiejesz, z drugiego nie. Od pewnego czasu uważam, że bardzo solidnie i w dobrym kierunku przestań pisać na tym komputerze, bo
ja
się
piszę
tu produkuję,
do ekonomistów teraz właśnie.
Ja piszę i mówię,
słuchajcie, obgaduję was Karolina. Obrobiła wam tyłek już tak, że na pewno nie posłuchacie tej audycji. Bądźcie ostrożni i czekam, czy oni mi powiedzą, przerwij to, czy nie.
Pierwsze to jest, bardzo zmieniła swoją komunikację, zmienił Główny Urząd Statystyczny. Pod kątem tak, tego nie
poszedł
wiesz,
w memy?
Ale słuchaj, nie, ale poszedł od pewnego czasu w infografiki i robi okay. To bardzo fajnie.
Ja teraz jestem na etapie tylko i wyłącznie obserwowania konta Straży Granicznej, bo mnie fascynuje ich bełkot.
A, no tak.
Ale tam daleko do ekonomii.
Słyszałam telewizję. Ja odkąd w ogóle wróciłam z wakacji z twoim biurem z Islandii, staram się unikać rzeczywistości polskiej, żeby pozostać jednak w tych pięknych krajobrazach.
Ale Główny Urząd Statystyczny pokazuje też rzeczy, które teoretycznie są benchmarkiem dla wszystkich innych. No
tak,
i co?
Więc Główny Urząd Statystyczny ma bardzo fajną komunikację. Kiedyś to był koszmar. Trzeba było, była tam taka super pani w biurze prasowym, trzeba było do niej dzwonić, zadać pytanie i ona znała odpowiedź na każde pytanie. Tam powiedzmy tylko mówiła za pół godziny, za godzinę, za dwa dni albo jutro. I to była taka pani znana, już przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa, ale była cudowna. Natomiast dzisiaj jest tak, że Główny Urząd Statystyczny poza tymi koszmarnymi tabelami, z którymi można wyczytać mega dziwne rzeczy, publikuje bardzo fajne takie skróty z krótką analizą, komentarzem, jedną liczbą, bo myślę, że o tym prezentowaniu w ogóle liczb też moglibyśmy sobie chwilkę porozmawiać. Jedną liczbą kluczową, na przykład, nie wiem, tam inflacja, dynamika PKB, coś tam. Bardzo mi się to podoba, to ma dwie strony, a cztery to jest super. I to jest pierwsza rzecz, którą ja bardzo lubię. Druga rzecz, która bywa bardzo fajna, to są takie opracowania 2-3-stronicowe, które publikują biura analiz różnych banków, czy to mBank, czy Pekao S.A., czy często wrzuca to Kuba Borowski. 2-3-stronicowe opracowania w sieci, w PDF-ie. Można sobie przeczytać, na spokojnie przeanalizować, co te banki myślą, jaki jest kierunek i tak dalej. I trzecia postać, której jestem wielką fanką i mówię to naprawdę z dużą sympatią, która świetnie prezentuje liczby w sieci i naprawdę daje jakiś pogląd na różnego rodzaju procesy, które dzieją się w gospodarce, to jest Janusz Piechociński. To jest po prostu dla mnie honorowy prezes GUS-u, który znalazł sobie rewelacyjny sposób na prezentowanie liczb. Robi to z jajem. Ma mnóstwo fanpage'y na Facebooku i możemy się oczywiście nabijać z jego tam postów o trzodzie, czy też
gdzie
innych rzeczach, ziemniakach.
Górka to jest ważna
no
rzecz.
Więc właśnie, ale wiesz, co jest kluczowe? Że jego informacje się przedostają. I to jest
istotne. Bo dzisiaj
istotne. Forma
ma znaczenie często bardziej niż treść.
Tak, i dla mnie
rzeczy. To
jest taka osoba, która w sposób niecelowy, niezaplanowany, aha, coś czuję,
uwaga,
że przeczytałeś.
Janusz Piechociński, my nagrywamy to tuż przed południem, informacja u niego sprzed kilkudziesięciu minut. Dziś, a nagrywamy to spotkanie 8 października, Międzynarodowy Dzień Pieroga. Duży talerz mieszanych pierogów z dominacją grzybowych od rana mi się marzy. W chwilę 76 serduszek, 8 udostępnień, 10 komentarzy. Ale żeby nie było tak wesoło, to co ostatnio pan Janusz publikował, to było coś takiego. 51% Polaków uważa, że ich gospodarstwa domowe stracą na zielonej gospodarce. To nie są zbyt rozbudowane czasem rzeczy, ale rzeczywiście zdarza mu się rozbawiać publiczność.
Tak, a w ogóle lubi zbierać grzyby, kiedy już dostałam od niego cały kosz grzybów, zrobiłam sobie słoiczki z tych grzybów, były fenomenalne, ale rok później Janusz Piechociński napisał, że miał dla mnie grzybki na urodziny, ale zjadły je ślimaczki. To taka dygresja. Więc są sytuacje, kiedy twój prezent urodzinowy zjadają ślimaczki. To, czego mi brakuje u Janusza Piechocińskiego, to często źródeł tych informacji, bo jeżeli powołujemy się na liczby, a ja niestety mam dzisiaj takie poczucie, i to też jest niestety zasługa obecnej władzy, zawsze liczby uwiarygodniały wszystko.
Ale poczekaj, no, musielibyśmy potraktować, że Piechociński, okej, były wicepremier, zdaje się,
tak,
były minister ważnej gospodarki, no to trzeba mu ufać, jakby on na tym jedzie. Dzisiaj
to nie
izba...
o to chodzi, że on celowo zakłamuje rzeczywistość, tylko być może liczba jest wyrwana z kontekstu, być może, nie wiem, jest jedną z wielu, być może jest źle zinterpretowana, to się zdarza, tak? To nie musi być intencjonalne. Więc ja dzisiaj też mam takie poczucie, i to jest straszne, chciałabym Znaczy rozmawiałam właściwie o tym z dziennikarzami ekonomicznymi, oni też nie do końca mają zaufanie do wszystkich liczb, jakie się dzisiaj pojawiają w przestrzeni publicznej i to jest bardzo smutne. Więc to jest ten jedyny element, którego mi brakuje u Janusza Piechocińskiego. Natomiast uważam, że sposób prezentowania tych treści przez niego jest absolutnie fenomenalny.
Dziś tak jak popatrzymy sobie na różne uniwersytety, na różne fundacje, na różne instytucje, myślę o Lewiatanie, myślę o Fundacji FOR, myślę o, nie wiem, Rafale Mundry, absolwencie studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, polityka gospodarcza, pieniężna, budżet, ale też prawnicy niektórzy, ten moment, w którym właśnie oni potrafią to, o czym mówiliśmy w kontekście prawników, rozłożyć to na czynniki pierwsze. I nawet dom maklerski mBanku też z jajem pokazuje różne rzeczy. I to z jajem i dystansem czasem do instytucji, którą powinni prawie że na kolanach traktować. Myślę o RPP, czy szefie NBP, czy w ogóle NBP jako takim. Oni nie mają takiego ciśnienia, jak zawsze się miało, że czekamy na tę godzinę 16, kiedy będzie konferencja RPP i oni powiedzą, dlaczego jastrzębi mniej albo gołębi mniej i tak dalej, bo wiedzą, że wszyscy ci ludzie, którzy używają właśnie kanałów twitterowych czy linkedinowych, że dzisiaj właśnie dobra grafika z dobrym wyjaśnieniem, dobry wykres, konkretna sprawa, są w stanie przebić się i stać się paradoksalnie, wiem, że hasło wiralowość dotyczy raczej heheszków, a nie, niesłusznie, bo w tym momencie, jeśli pojawia się, nie wiem, konferencja prasowa premiera, który mówi, nie ma sprawy w ogóle, mamy na wszystko, wystarczy pokazać kilka statystyk, kiedy mówisz, no stary, choćbyś nie wiem, jak bardzo chciał, nie ma. Więc to jest też ważne, że im się udaje czasem powiedzieć, sprawdzam w prosty sposób.
Wiralowość się bardzo sprawdza w przypadku informacji ekonomicznych, czego najlepszym przykładem jest ostatni artykuł Ignacego Murawskiego w Pulsie Biznesu, dokładnie, który rozprawił się z tak zwanym raportem, bo to nie jest raport, tak zwanym raportem Patryka Jakiego na temat strat bardziej niż korzyści naszej obecności w Unii Europejskiej. Myślę, że został przeczytany, nawet jeśli tylko w części zrozumiany przez przeciętnego odbiorcę, to odbiór, jakby takie holistyczne rozumienie tego artykułu dawało, wiesz, konkretne przesłanie. Tak jak ostatnio mówiliśmy w przypadku prawników, że mają rolę służebną i ich rola jest niebagatelna w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, tak uważam, że dokładnie tak samo jest w przypadku ekonomistów i dziennikarzy ekonomicznych, którzy rzeczywiście wypełniają tę rolę, choć dostrzegam, że jest już znacznie mniej takich dyskusji na temat gospodarki, jakie były kiedyś na Twitterze, czy LinkedInie, czy Facebooku. One były wówczas bardzo merytoryczne, podparte przykładami, konkretnymi źródłami, a dzisiaj ja nawet spotykam się czasami z taką sytuacją, że jak masz wątpliwość co do danej informacji ekonomicznej, zadasz pytanie, kiedyś to była dyskusja, przerzucanie się argumentami. Dzisiaj nagle jesteś obśmiewany, że czegoś nie wiesz. Wiesz, w związku z tym wycofujesz się z takiej dyskusji. Nie ma ona sensu, dlatego że włącza się mnóstwo głupich osób do takiej rozmowy i one nie mają już dalej sensu. Natomiast kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej i to też stanowiło właśnie wartość dla odbiorcy, że my, dziennikarze ekonomiczni, potrafiliśmy ze sobą dyskutować. W to włączali się nierzadko też politycy w takie rozmowy. Włączały się jakieś osoby poboczne, ale mające wiedzę bądź dążące do pozyskania tej wiedzy. Natomiast dzisiaj to już jest wszystko tak beznadziejne, że nawet jakbyś chciał wywołać jakąś dyskusję, to ona prędzej czy później się kończy na jakimś idiocie, który wrzuca komentarz nie na temat, obraźliwy, no i jakby cała dyskusja się kończy, tak?
Cały urok kanałów, które jednym pozwalają rosnąć, drugim też pozwalają rosnąć, ale niesłusznie. Ale mamy, co jest akurat fajne, myślę o Twitterze i o tej sferze, ona jest mi tutaj w tym kontekście najbliższa, ta możliwość, że na tych mikroblogach, czyli właśnie kontach twitterowych i tak utalentowane osoby jak Grzegorz Siemiończyk, czy inne osoby z Dziennika
Maciek
Gazety
Prawnej.
Maciek Samcik, już niezależna osoba. Ale i Marek Hondzyński na przykład, to są takie osoby, które mają dostęp do właśnie data szeroko pojętego, potrafią wnioskować, wiedzą, że te 180 znaków jest...
Bartek Godusławski.
Na przykład, no dokładnie tak. Jest to jakieś ograniczenie i dlatego trzeba być syntetycznym i jednocześnie tematów też dzisiaj nie brakuje. Mamy gaz, mamy ropę, mamy giełdę, mamy stopy procentowe, jest o czym mówić i też podoba mi się właśnie, z kolei a propos tego artykułu, o którym mówiłaś, Ignacego i Pulsu Biznesu, to jest też ten moment, kiedy Ignacy pracował w zupełnie innej instytucji, dzisiaj pracuje w Pulsie Biznesu, ten moment przejścia jest fajny.
No, analitykiem, teraz, po prostu głównym właśnie, ekonomistą chyba nawet.
I dzisiaj właśnie oni pracują na danych i zdecydowali się otworzyć też dostęp za free do tego artykułu i nagle jakby wszyscy uznali, że to jest bardzo, jakby jemu
wartościowe,
się chciało usiąść i odrobić lekcję, którą być może każdy mógłby, ale nie miał na to czasu. I tutaj akurat była taka fajna zgoda pokazująca, że jednak 2+2 to cholera jest... 4.
Często tę samą robotę wykonuje Ludwik Kotecki, były wiceminister finansów. Bardzo lubię czytać jego komentarze, choć one rzeczywiście są już nieco bardziej insajderskie. Całkiem ciekawie komunikuje się też Sławomir Dudek, który jest chyba teraz głównym ekonomistą Foru, jeśli się nie mylę. U nich z kolei bardzo fajne, podobnie jak w przypadku Ignacego, jest to, że reagują natychmiast na pewnego rodzaju komunikaty właśnie wysyłane przez rząd, albo często właśnie przez prezesa Glapińskiego. Zresztą właśnie a propos komunikacji, jednym z wymiarów takiej komunikacji ekonomicznej i liczby zawsze była komunikacja Narodowego Banku Polskiego, a konkretnie Rady Polityki Pieniężnej.
To jest niesamowite, że dzisiaj RPP
dzisiaj urąga po prostu, tak, wiesz, ale intelektowi.
RPP ma to samo, tą samą prasę, wiem, że nie wszędzie, ale tą samą pracę co Trybunał Konstytucyjny. Nie? Jakby wiesz, że jest, ale masz to gdzieś.
Wiesz, i to jest też ciekawe, bo prezes Glapiński był w poprzednich Radach Polityki Pieniężnej. Ja go pamiętam, ja go nagrywałam. On oczywiście zawsze miał taką lekką narrację, co można odnotować zresztą w dzisiejszych czasach. Ale no jednak była jakaś powaga w tej komunikacji. Nawet jeżeli Marek Belka, jak został prezesem Narodowego Banku Polskiego, pamiętam, robiłam z nim pierwszy wywiad i zapytałam, jakie będą pierwsze kroki prezesa NBP, a on powiedział prawa, lewa, prawa, lewa. To był jedyny żart, na jaki mógł sobie pozwolić. Natomiast w momencie, kiedy... Znaczy on często żartował, ale w momencie, kiedy przechodziliśmy do rozmów merytorycznych na temat polityki pieniężnej, no to już jakby szacunek dla tematu był na zupełnie innym poziomie niż jest dzisiaj. Więc uważam, że jeśli chodzi o dostęp do wiedzy dla takich przeciętnego odbiorcy, trochę brakuje też takiej medium, wiesz, klasycznie tłumaczącego ekonomię. Tak jak kiedyś, już nie mówię o CNBC, bo my jednak byliśmy taką bardzo niszową w sensie tematyki stacją, ale no jednak było Fakty Ludzie Pieniądze w TVN24, czyli prawie 20-minutowy program poświęcony wyłącznie finansom.
To prawda, jakby edukacja Blayera, finansowa, ale wiesz, no, dzisiaj edukacja finansowa fajnie, żeby zaczynała się tak naprawdę i w przedszkolu, i w szkole, bo dzisiaj nawet jadąc przez miasto parę billboardów mówiących o tym, że mamy już karty dla twojego dziecka, chodź z nami,
tak,
dzieje, więc to jest ważne. Państwo nie odrabia żadnej lekcji, rzeczywiście media też nie odrabiają żadnej lekcji.
Jarek,
nie, oczywiście, bo jeszcze ktoś będzie wiedział.
Za duże by zrozumiało.
Będzie wiedział, to zrozumie.
A dzisiaj właśnie, wiesz, bo ja nawet jak przygotowywałam sobie znowu właśnie kwestię komunikacji liczby do naszego podcastu, to chciałam ci powiedzieć, że kurczę, wiesz, bo po upadku Lehman Brothers to gospodarka była numerem jeden, jeśli chodzi o tematy. A potem uświadomiłam sobie to, co ty powiedziałeś na początku, że dzisiaj już nie zdrowie, gospodarka jest znowu numerem jeden, jeśli chodzi o tłumaczenie rzeczywistości. Bo my naprawdę, my w sensie nasze portfele przeciętnego odbiorcy, nie biznesu, nie rządów, tylko przeciętnego odbiorcy, zaraz będą się robić bardzo puste i my musimy rozumieć, dlaczego one się będą robiły puste, jak długo to potrwa, jaka jest perspektywa, jak się zachowywać w takich sytuacjach, bo to, że my mamy dzisiaj bezpieczne kredyty na przykład w złotym, ale stopy poszły w górę i te kredyty też będą drożeć, już nie tylko frank jest zagrożeniem i trzeba mieć świadomość tego typu procesów. Tak. Ja mam takie poczucie, że mimo wszystko naprawdę media nie do końca dzisiaj uświadamiają przeciętnego odbiorcę, co się dzieje. Oczywiście on to intuicyjnie oraz materialnie odczuwa, bo drożeje prąd, bo drożeje gaz, bo drożeje benzyna, wszystko drożeje, jedzenie drożeje, jest tak. Ta inflacja. Wiesz, ja poszłam ostatnio na kurs na niemiecki, wchodzę do Goethe Instytut, a tutaj panie rozmawiają sobie o inflacji 6%.
Po niemiecku?
Po niemiecku.
Natürlich.
Tak, natürlich. W związku z tym...
Ale poczekaj, to ty uczysz się arabskiego, angielskiego, niemieckiego i islandzki też liznęłaś i jak?
Trochę nie.
Który z nich jest najtrudniejszy?
Wiesz co, na Islandii to raczej posmakowałam języka natury.
Wracając do tego, o czym mówimy...
Arabski jest najfajniejszy.
Chciałem powiedzieć Islandia. Inflacja jest w sumie bardzo prosta do wytłumaczenia. Na przykładzie chociażby legendarnego 500+, bo z tych 500 zł jest minus poziom inflacji na przykład.
Ale
w skali roku. Tak, tylko że nikt tego nie tłumaczy, bo ludziom się wydaje, że to zawsze jest 500, premier obiecał i będzie. Nawet ta prosta rzecz, wczorajsza, w momencie, w którym nagrywamy, to jest wczorajsza decyzja Trybunału Konstytucyjnego imienia Julii Przyłębskiej, który zdecydował, że pewne przepisy Unii Europejskiej w ogóle nie mają zastosowania do polskiej konstytucji. To też jest coś takiego, że widzisz na mieście jeszcze nie zaklejone billboardy mówiące o tym, że wynegocjowaliśmy 770 miliardów, ale te pieniądze jeszcze do Polski nie wpłynęły i nic nie wskazuje na to, żeby mogły popłynąć takim strumieniem,
prezes
jakim
Glapiński
chciały.
Prezes Glapiński powiedział, że sobie bez nich poradzimy.
Oczywiście. A co, wyprzeda swoje złoto, czy co?
Tak, no zakupił nowe przecież złoto.
I wymieni na miliardy.
Tak, tak.
Super.
Tak, tak, tak.
No ale ten moment właśnie, kiedy ta edukacja ekonomiczna też może być bronią w rękach wyborców, no to im mniej, tym lepiej. Dlatego to, co podkreślamy, fajną robotę robią ludzie dzisiaj w tych miejscach sieci, gdzie, ale to też jest problem, są raczej ludzie, którzy potrafią tam dotrzeć, chcą to wiedzieć, tak, chcą to zrozumieć. Tak, tak. To nie jest narracja 3 milionów widzów TVP.
Dla mnie to powinny być... No ale w wiadomościach, wiesz, jesteśmy krainą mlekiem i miodem płynącą, więc
właśnie o to mi chodzi, że tam się wszystkim wydaje, że jak będzie kryzys, to się pójdzie do bankomatu, tak, a premier tam przywiezie w nocy pieniądze, włoży i się je wyjmie. Koniec.
Tak, a jak nie, to zawsze jest to złoto i w ogóle nie ma problemu. Natomiast tutaj, wbrew pozorom, bardzo duża rola to są media lokalne, które są już też w rękach władzy. Mało kto ma świadomość tego, ale media lokalne mają dużo większą siłę niż media ogólnopolskie.
Jeszcze mają, ale im dłużej będą tak. Orlen nowymi, tym więcej ropy popłynie.
To jest punkt pierwszy. I proszę ciebie, Brukowce, to jest medium.
To tak, tylko że narracja Faktu czy Super Ekspresu jest zawsze taka, premier zabiera ci emeryturę, albo nie będzie 14 pensji. To
jest skandal.
Tylko właśnie, bo zawsze, ostatnio, kiedy mówiliśmy o komunikacji prawników, używaliśmy sformułowania, że jest różnica między, że coś jest prościej opowiedziane, a że coś jest prostackie. To tutaj narracja zabrali ci, ukradli ci, jest jednak prostacka. I ja wiem, że to trafia tam, gdzie ma trafić, natomiast to jest krzywdzące.
Natomiast nie jest to oczywiście edukacyjne. Ale to jest ten jeden wymiar. Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze w tym podcaście, bo wiem, że to się cieszy dużym powodzeniem, kiedy dajemy takie rady warsztatowe, porozmawiali też o tym, jak komunikować te liczby, bo my rozmawiamy o takiej skali właśnie, nomen omen, makro. I komunikacja ekonomistów rządzi się swoimi prawami, komunikacja spółek wynikowe, konferencje, broszury, prospekty rządzą się swoimi prawami, a nawet określonymi wymogami prawnymi. Pewne rzeczy są nienaruszalne i one trafiają tylko do konkretnego odbiorcy. Ale liczby to jest też... Firma, która musi zakomunikować, jaki ma przychód, albo dlaczego musi kogoś zwolnić, albo jaką ma stratę, albo jaki ma spadek produkcji, albo jaki ma poziom sprzedaży. Liczby to jest też umiejętność ujęcia danych statystycznych, badań jakościowych, no, miliona rzeczy. I często jest oczywiście znowu, tak jak podnosiliśmy w przypadku prawników, że potrafią cię zabić w swojej wypowiedzi odwołaniami do dzienników ustaw, wyroków i nie wiadomo czego jeszcze. Tak w przypadku osób, które mają zakomunikować liczby, te liczby sypią się bez końca. Efekt jest taki, że ten odbiorca tak naprawdę niczego nie zapamięta. Nieważne, czy to jest na prezentacji, czy to jest w wypowiedzi. I moim zdaniem umiejętność prezentowania tych liczb, i tutaj wróciłabym znowu właśnie do GUS-u, który wybiera jedną kluczową liczbę, największą na stronie A4, w tym swoim PDF-ie, to jest jeden z tych elementów, na którym trzeba się oprzeć. Czyli innymi słowy, jeżeli komunikujesz liczby, to wybierz jedną, kluczową. Na niej opieraj całą swoją narrację, zbuduj do niej tak zwany storytelling, czyli opowiedz historię. Spróbuj te liczby zaokrąglić. Nie zawsze musisz podawać do 3 miejsc po przecinku, bo to jest nieistotne.
No chyba, że mówimy o kursach walut, które mogą mieć wpływ na twój biznes, to nawet 4 miejsca.
I to jest właśnie ten element, o którym mówiłam, czyli to taka ta komunikacja ekonomiczna. Natomiast w pozostałych obszarach myślę, że szalenie istotna jest ta umiejętność takiego selektywnego myślenia pod kątem liczb. Że nie musisz podawać wszystkiego. To się też często zdarza, jak niektóre firmy robią na przykład badania po to, żeby sprzedać jakiś tam produkt i wysyłają maila do dziennikarzy. I nagle ten mail jest po prostu zawalony, żeby nie powiedzieć, że on zamieszony po prostu liczbami. I ty nie wiesz w sumie od czego masz zacząć, tak? Czytanie tego. W związku z tym wywalasz to do kosza, ale jak masz jedną liczbę kluczową, ostatnio widziałam taką wiadomość też podbudowaną produktowo, że Polacy w pandemii przytyli 6,5 kilo średnio.
To i tak mało.
No wiesz, rok temu się mówiło o 2, więc moim zdaniem ostro idziemy w górę.
To zależy od grupy docelowej.
Ciężar gatunkowy.
My biegacze aż tak bardzo nie.
Więc wiesz, moim zdaniem w tej komunikacji liczb trzeba o tym pamiętać, żeby wybrać tą jedną kluczową liczbę i zbudować do niej historię.
To prawda. Cytuję ostatnio namiętnie takie konto twitterowe profesora Feynmana, który już nie żyje, ale ma swoich wyznawców i oni niosą jego kaganego światy i upraszczania rzeczy skomplikowanych. If you cannot explain something in simple terms, you don't understand it. Olga, dobrze to wypowiedziałem. Ten moment dobrze. Dotyczy i ekonomistów, i prawników, i dziennikarzy, i wszystkich. I teraz jak patrzę sobie po naszym ukochanym Twitterze, czy to jest Michał Sadowski, który raportuje wyniki swojego brandu 24, czy są inni, którzy pokazują, jak ich firmy się mają. Na LinkedInie wszyscy się chwalą swoimi wynikami. Ja zauważyłem, że pokazywanie na przykład statystyk związanych z Voice House, czasu spędzonego na audycji, że podglądam sobie tutaj ostatnie, potrafi 70 albo 80 albo nawet 95% słuchaczy siedzieć do samego końca. Tak było ostatnio, 95 dokładnie tutaj. To jest ten moment, w którym to jest coś jasnego. Tyle ludzi siedzi i słucha do końca. Albo masz jakąś inną liczbę, która na prostym wykresie jest zawarta. Ludzie to dzięki temu trochę rozumieją. Pamiętajcie też, szanowni użytkownicy Twittera, którzy macie jakieś ważne liczby czy cokolwiek innego do przekazania. Twitter dzisiaj już nie jest komunikatorem, który ogranicza się do 180 znaków i można zrobić jedną wysyłkę kilku tweetów na raz i one jeden po drugim mogą coś wytłumaczyć. Wtedy spróbujcie zrobić to w ten sposób, że macie jedną grafikę dotyczącą jednej sprawy, z dużego raportu nawet, na jednym twecie. Druga grafika, druga sprawa na drugim twecie. Jeśli macie do tego jakiś link, to zróbcie wprowadzenie w jednym twecie, link dodajcie w drugim, tak żeby to się ładnie układało w historię. I coraz więcej jest ostatnio na Twitterze takich momentów, w których ktoś coś udostępnia, bo fajnego znalazł i pisze, zerknijcie na cały wątek. I wtedy patrzenie na cały wątek to jest jak przeczytanie historii. Fajnej historii, która prawda. Się składa z jednego epizodu, drugiego epizodu, trzeciego epizodu.
Ale wiesz co, też w przypadku liczb, ja na przykład podziwiam twoje posty związane ze statystykami, ponieważ ja tego nienawidzę. Nie znoszę czytać statystyk w socialu, nigdy tego nie sprawdzam. Jest mi to kompletnie obojętne, mówiąc szczerze. I dlatego z zaciekawieniem czytam takie posty, bo podziwiam ludzi, którym chce się to opisywać. I teraz o tym opisie właśnie chcę powiedzieć, bo często, oczywiście żyjemy już w takim zdigitalizowanym świecie i często te statystyki się pojawiają w różnych wymiarach, pod kątem różnych tematów, ktoś się chce czymś pochwalić, ale rzadko brakuje im wyjaśnienia i opisu, co to dokładnie znaczy, że to urosło tyle, tu jesteśmy na takim poziomie, tu wskoczyliśmy na taki poziom. Wtedy mnie to zainteresuje, bo ja na przykład, wiesz, jak ja nie jestem z tobą biznesowo związana,
tak, ale
to mnie to nie interesuje.
Tu odwołam się do innego partnera InCrime w tym studiu, czyli Bartka Pucka. On w innym kontekście, ale zawsze używa jednego prostego argumentu. Powiedz ludziom, w jaki sposób to rozwiąże ich problemy, albo w jaki sposób to ma wpływ na nich, na ich portfel, na ich budżet, cokolwiek. Wtedy zrozumieją, że jeżeli miałeś milion, bo mówię o naszych portfelach, jeżeli miałeś milion, a teraz będziesz miał z uwagi na Polski Ład albo inflację 800 tysięcy, no to jesteś 200 tysięcy w dupie.
Tak. Tak to powinno wyglądać.
Ja może nawet narysuję wykres do tego. To byłby prosty
ile
wykres.
Ile jesteś w dupie. Wiesz co, dla mnie jest istotna jeszcze jedna informacja w przypadku prezentowania liczb. Jeżeli na przykład liczba, to a propos prezentacji, tak już mam kończyć, to kilka takich porad z mojej strony. Stosowanie porównań, szalenie istotne. Jeżeli na przykład, nie wiem, mamy powiedzmy deweloperkę i ta deweloperka mówi o tym, że ma obszar o powierzchni X. Ja nie mam takiej wyobraźni, żeby sobie to zwizualizować, ale jeżeli ktoś mi powie, że to są, nie wiem, 4 boiska Legii, to ja już mniej więcej wiem, co to znaczy, tak?
Albo i to jest tyle samo, ile 4 boiska Lechii i tyle samo, ile boiska Krakowi, prawda?
No ale wiesz, ale rozumiesz, o co chodzi.
Tak. Jesteś, boisko, boisku równe.
A jesteś czyim kibicem?
Bielawianki.
A, rozumiem. A to jaki mam wymiar boisko w takim razie?
Tyle samo. Ja stałem na bramce wtedy, kiedy miałem swoje lata, to wszystko było gigantyczne.
Kto idzie na bramkę?
No najgorsi. Ale szczęśliwie zakończyłem swoją karierę piłkarską, bo nie upilnowałem roweru, który ojciec się tak o niego martwił, że była ostra dyskusja i
nie
to był ostatni trening,
epizodu.
Kiedy siedzę przed mikrofonem, niestety.
I jeszcze jedna rzecz, porównywanie, opowiadanie wyjaśnienie historii, ale też na przykład, jeżeli mamy, nie wiem, 30%, to nie mówmy 30%, tylko na przykład, nie wiem, co trzeci mniej więcej, tak? To są tego typu rzeczy, które upraszczają taką komunikację.
I zaokrąglanie też nie jest złe, szczególnie jeśli możecie odesłać do źródła, to pamiętajcie, że wstęp do źródła może być bardziej ogólny, ma być zachęcający, ma być tłumaczący, ma być poszerzający wiedzę. Jeszcze... Jednego tylko nie możecie zepsuć, żeby nie powiedzieć spieprzyć. Nie możecie mylić procent i punktów procentowych.
Tak.
To bo was zabija.
To proszę sobie doczytać, jaka jest różnica PKB, dynamika PKB też, bo to też się często myli. Natomiast jeszcze jeden element, bo liczby są często podawane na prezentacjach. I w momencie, kiedy na prezentacji mamy bardzo dużo liczb, to one w pewnym momencie zaczynają nudzić, zlewają się w całość, chyba że ktoś jest szalenie zainteresowany taką prezentacją. Więc też mam taką propozycję, że jeżeli wychodzimy z kolejnymi liczbami na prezentacjach, to może warto zastosować taki trik, jeżeli chcemy zwrócić uwagę na tę liczbę, to zamiast wyświetlać ją od razu, to najpierw zrobić wprowadzenie i dopiero w pewnym momencie wyświetlić tę liczbę. Albo jeżeli mamy wykład czy warsztat, to kiedy mówimy o tej liczbie, w pewnym momencie ją po prostu napisać na tablicy. Albo w jakikolwiek inny sposób ją wprowadzić. To są też takie elementy, które pozwolą temu ludzkiemu umysłowi taką liczbę utrwalić. Rzecz, którą ja bardzo lubię, ponieważ dużo gestykuluję, można pokazywać na palcach takie liczby, tak?
I inflacja wtedy jeszcze się mieści, ale już na dwóch
tak,
rękach.
To już tylko nam cztery paluszki niedługo zostaną. I dlaczego to też jest istotne? Dlatego, że po pierwsze odwróci wzrok słuchacza w inne miejsce, na jakiś gest, pozwoli znowu utrwalić to, co chcemy powiedzieć. Więc są takie różnego rodzaju zachowania, które pozwalają fajnie mówić o tych liczbach. Wymagają one dużo kreatywności. Czasami może to być plansza. Ja pamiętam, słuchaj, jak mieliśmy kiedyś, tak, to a propos nie liczb, ale mieliśmy taki motyw, ostatnia historia, z Markiem Teichmanem. Opowiadaliśmy o jakimś bardzo trudnym głosowaniu w Sejmie i już w zasadzie nikt nie wiedział, kto za czym głosuje i dlaczego. I ja przygotowałam na live'a czerwoną kartkę no i zieloną kartkę yes. I jak rozmawialiśmy właśnie o tym głosowaniu, to pokazywaliśmy karteczki czerwona, zielona. I to też są takie elementy wizualne, które przyciągają uwagę odbiorcy, czytelnika. W przypadku słuchacza no to już troszeczkę inaczej, ale też można znaleźć jakiś system wystukiwania, obojętnie. Trzeba myśleć to przy liczbach.
Kwestia odpowiednich pierścionków i będzie zdecydowanie lepiej słychać. I jedna rzecz na koniec. Tomkowi Wasilewskiemu kiedyś udało się, kiedy dał się przekonać, że prognozę pogody można też rysować w bardzo fajny sposób, tak przygotowywać się do spotkań pogodowych, że rysował każdy możliwy front. Ludzie rozumieli, o co chodzi. Nikt nie narzekał, nikt nie był zaskoczony. Wszyscy wiedzieli, dlaczego jest zimno i nie mieli pretensji. Tomek był jedynym, który mógł mieć własną długoterminową prognozę pogody na 16 dni. Szef Adam pozwolił tylko jemu to robić. Tomek brał pełną odpowiedzialność i bardzo mu się to sprawdzało, bo nikt tak długo nie prognozuje.
Bo jak ktoś mówi z pasją, to mówi tak, że możesz być nawet Januszem Piechocińskim do potęgi Entej, a i tak wszyscy będą cię słuchać mimo dużego nawału liczb, bo taka jest prawda.
Lepszej puenty nie będzie.
No beznadziejna była, ale nie szkodzi.
Narysujmy.
Krówkę.
Narysujmy to.
Narysujmy. Wystukajmy.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.